Powiedzmy dzisiaj o miejscowości, z której pani pochodzi, w której się pani wychowała. To Sławęcin, dzisiaj już nieistniejący z powodów oczywistych, działalność kopalni odkrywkowej, kopalni węgla brunatnego. Jak głęboko sięga pani pamięcią? Jak ta miejscowość wyglądała? Czym się wyróżniała?
W moich oczach była to jedna z najwspanialszych miejscowości, ponieważ wiązało się to z okresem mojego dzieciństwa i mojej młodości. Dlatego te wyobrażenia o tej miejscowości na pewno są troszeczkę, będą w mojej pamięci zachowały się te najwspanialsze, więc trochę ukoloryzowane. Ale miejscowość, myślę, że tętniła życiem i ta społeczność, która tam zamieszkiwała, byli to naprawdę wspaniali ludzie. Ludzie, którzy mieli pasję, zainteresowania, którzy udzielali się społecznie i chcieli coś dla społeczności zrobić. No, pamiętam momenty z dzieciństwa i potem z lat późniejszych, bo mieszkałam w Sławęcinie do 1984 roku. Wtedy to kopalnia nas wysiedliła. Właściwie była to jedna z pierwszych miejscowości, które zajęła kopalnia w latach 60., kiedy rozpoczęli wydobycia na terenach tutaj odkrywki Jóźwin. No to tak stopniowo zabierano poszczególne miejscowości, poszczególne domy. No niemniej jednak myślę, że ta perspektywa, że gdzieś tam się rozpierzchniemy po całym tutaj regionie, czy nawet i dalej, niektórzy zostali, przenieśli się, to zjednoczyła tych ludzi jeszcze bardziej za sobą. Myślę, że w tej chwili, jak spotykamy się, a spotykamy się najczęściej na pogrzebach, bo czy tam uroczystościach ewentualnie rodzinnych, ale pierwsze to pokolenie moich dziadków i rodziców, już praktycznie nikt z tego pokolenia nie żyje. Mój rocznik, czyli moje pokolenie, to są lata 50., 60., młodzi ludzie, no to wszyscy gdzieś, było dla nich jeszcze o tyle, było łatwiej się wyprowadzić z tych miejscowości, bo wkracaliśmy w życie, prawda? Każdy rozpoczynał nowe życie, to pokończyli szkoły, pożenili się, wychodziły dziewczyny za mąż i każdy gdzieś tam już nie zostawał w tej miejscowości, tylko dalej gdzieś tam już się wyprowadza.
Nie z powodu kopalni, tylko po prostu takich planów życiowych zamierzeń.
Ale nie planowano tutaj jakiegoś stałego miejsca pobytu i dalszej perspektywy nie wiązano z tą miejscowością, perspektywy życia, dlatego że no wiadomo było, że ta kopalnia już tutaj będzie.
To wiadomo było wcześniej? Tak, ile lat wcześniej mniej więcej?
W latach 60. to już była mowa o tym, jak kopalnia wkroczyła na te tereny, nie było u nas światła. Opalane były domy, to znaczy oświetlane były domy lampami naftowymi i karbidowymi takimi lampkami, ale pierwszą żarówka zaświeciła w szkole, bo kopalnia w ramach tam współpracy ze szkołą takim kablem przeciągnęła prąd i tam zainstalowano telewizor. Pamiętam w latach 60., kiedy był pogrzeb Kennedy'ego, to tam tłumy się zebrały wtedy. Wszyscy zresztą można było do szkoły przyjść, obejrzeć sobie dziennik, czy no tych programów było niewiele i program był tylko jeden, ale pamiętam, że w szkole trzeba było mieć bardzo dobre stopnie, żeby móc sobie iść na Robin Hooda albo i jeszcze wziąć złotówkę, żeby na sprzątanie, żeby woźny mógł posprzątać. Także wtedy mieliśmy magnetofon, mieliśmy radio, ale tylko w szkole, bo elektryfikacja, bo lata 60. to jest ogólna elektryfikacja kraju i już tam się starano, już zawieziono słupy, miał być ten prąd, miał być zainstalowany, doprowadzony do tej miejscowości, ale okazało się, że kopalnia, więc wstrzymano. No później niemniej jednak chyba 68 rok, jeżeli pamiętam, to wtedy dopiero było u nas światło, no to był telewizor, był w każdym domu prawie radio. Później miejscowość była dosyć duża, z przysiłkami, bo sam Sławęcin to tam tych domów można by było policzyć, a natomiast był jeszcze Sławęcin, Sławęcinen, Goranin, Goraninek, w te przyległe miejscowości, potem Makarowo, Rębowo zostało, bo tak jak się jechało do szkoły, to na skrzyżowaniu było, w prawo jechało się na Goranin, na wprost na Rębowo, a po prawo, w lewo na Makarowo, Rębowo, Trzy Budy i taki jeszcze tam dalej Sławęcin A i Sławęcin B. W Sławęcinie była szkoła, był klub rolnika, który powstał tam w 66 roku, to też pomogła kopalnia wybudować ten klub rolnika, ponieważ na tysiąclecie państwa polskiego, to wtedy się budowało szkoły, robiło się jakieś czyny. Do samej wsi prowadziła też droga taka kamienna, ale przez samą wieś, przez dłuższy czas było też błoto. Dopiero jak kopalnia wkroczyła, no to tam założono asfalt i już było można fajnie dojechać. Były dwa sklepy. Jeden sklep, pamiętam, był blisko szkoły, gdzie szkoła to była, mieściła się w takim starym dworku. Nie pamiętam właścicieli, nie wiem kto był. To spokrewnieni byli z tymi właścicielami. Wiśniewscy chyba się nazywali.
A właściciele jeszcze przedwojenni, tak?
Tak. A po wojnie, no wiadomo, że tam była tam ta szkoła. W pomieszczeniach wiem, że w jednej była sala gimnastyczna, tam była stajnia, to było dostosowane do sali gimnastycznej. Z takiego szpichlerza były też dodatkowo klasy, bo no w samych pomieszczeń lekcyjnych niewiele było. Na dole były raz, dwa, trzy, cztery, chyba cztery klasy takie lekcyjne, a te roczniki 57, 8 to były bardzo liczne, więc trzeba było tam dodatkowo zaadaptować jeszcze parę pomieszczeń, żeby ta nauka były nawet po dwie klasy, bo były bardzo liczne roczniki. Więc tam obok był tak, biegało się do sklepu zawsze w przerwę po jakieś ciasteczka czy jakieś dropsy, pamiętam, najbardziej smakowały. I drugi sklep był tak w centrum wsi i w remiza strażacka, która została wybudowana jeszcze chyba z pewnością było to gdzieś albo na początku, nie wiem dokładnie, na początku XX wieku, gdzieś lata 900 albo nawet i w XIX, dlatego że moja babcia jeszcze opowiadała, że tam się odbywały przedstawienia. Ona tam jeszcze potrafiła zarecytować fragmenty z Grubych Ryb Bałuckiego, bo brała udział w tym przedstawieniu i nawet na wybudowanie tej remizy to grunty przeznaczył mój pradziadek. On przeznaczył na to, to była taka murowana w centrum wsi, a myśmy tam zaraz też niedaleko mieszkali. I tam właśnie jeszcze w czasach przedwojennych były różnego rodzaju imprezy. Opowiadała mi babcia, jak przyjechał wujek, jej brat z Ameryki, bo był w Ameryce i przywiózł z sobą radio. I tam wszyscy mieszkańcy jeszcze przed wojną słuchali właśnie wiadomości tego radia w tej remizie właśnie strażackiej. Mam parę zdjęć takich jeszcze i ta koleżanka ma zdjęcia, gdzie z jakiejś uroczystości, gdzie są nasi rodzice, to tam może 7-8 lat mają na tych zdjęciach, nie wszystkich rozpoznaję. Na przykład nie wiem, który to jest mój pradziadek czy dziadek, bo po prostu nikt mi na tym zdjęciu nie pokazał i nie zapamiętała. Potem po wojnie już, no to organizowała, tam powstało dosyć wcześnie koło gospodyń wiejskich, w latach 50. powstało i one, te kobiety też bardzo prężnie działały i współpracowały ze strażą, bo była ochotnicza straż pożarna, powstało w latach 60. powstało kółko rolnicze, jedno z pierwszych jeszcze pamiętam, gdzieś mam ten wywiad, tylko muszę poszukać. Mój ojciec był między innymi też założycielem tego kółka rolniczego i było radio, Polskie Radio, to chyba z tego z Poznania nagrywali z nim audycję taką radiową na temat właśnie tworzenia tych kółek rolniczych.
Zresztą, taka społeczność bardzo aktywna i kolektywna.
Bardzo aktywna, potrafiły kobiety, organizowały co jakiś czas przedstawienia takie teatralne. Pamiętam, co komu winna spółdzielnia Gdzinna albo Krakowiacy i Górale. Pamiętam te przedstawienia. Dwie Ewy to już chyba było jedno z ostatnich przedstawień i one nawet występowały, wyjeżdżały poza teren miejscowości. Tam zarabiały, no bo to bilety były wstępu na te przedstawienia, zarabiały pieniądze i przeznaczały na działalność koła gospodyń. Miały tam i pamiętam i maglownice i takie urządzenia, gdzie można było z nich korzystać, wypożyczały potem, czy sprzęt na przykład, jak ktoś urządzał jakieś uroczystości rodzinne, to miały całe takie zastawy stołowe, kupowały maszynkę elektryczną już później i takie różne rzeczy i można było taką wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego, jeżeli ktoś przygotowywał uroczystości, to można było tam wypożyczyć. Poza tym oczywiście wyjeżdżały bardzo dużo, zwiedzały kobiety, organizowały wycieczki, jeździli po całej Polsce i na wybrzeże i Kraków i pamiętam nawet i nawet za granicę, bo też była wycieczka taka do Czechosłowacji. Także że naprawdę to koło działało prężnie. Kobiety nawet należały do tego koła gospodyń wiejskich, nie tylko ze Sławęcina, ale również i z okolicznych miejscowości, bo i z Dąbrowy, i też i z Goranina chyba jakieś osoby też należały. Organizowały kursy kroju i szycia, kursy gotowania i pieczenia, racjonalnego żywienia, uprawy ogródków. Zresztą mam taki ten protokół z posiedzeń koła gospodyń z 1958 roku i tam dokładnie nieraz jest zapisane, ile przeznaczyły, na jakie cele, co robiły, gdzie wyjeżdżały. Także to bardzo cenne źródło informacji.
No, bardzo ciekawe, widziałem, pokazywała pani.
I młodzież, tam również dużo, dużo takich spotkań było organizowane, szczególnie w klubie rolnika w tych latach 60. To były spotkania z autorami ciekawych książek, byli redaktorzy zapraszani na spotkania, można było sobie poczytać tam prasę, obejrzeć telewizję. No nie każdy jeszcze tam miał telewizor w domu, na początku to koniec lat 60., bo w 68 roku, 68. Tak, nie pamiętam dokładnie, kiedy włączono prąd, ale tak mniej więcej to było. No to tam naprawdę przyjeżdżali bardzo, bo to prowadził potem gmina spółdzielnia w Ślesinie, prowadziła ten klub, zaopatrzenie, tam można było dostać środki takie higieny, można było dostać jakieś no ciastka, słodycze, takie rzeczy można było sobie kupić. No i oczywiście posiedzieć i poczytać jakieś ciekawe książki i szczególnie jeżeli chodzi o te spotkania, o konkursy, były też organizowane, no Andrzejki, nie Andrzejki, tego typu imprezy zawsze na ostatki, na takie różnego rodzaju święta, to zawsze były organizowane i zabawy, i spotkania, i no i działo się, naprawdę dużo się działo. Zresztą młodzież Sławęcina garnęła się do wiedzy, bo tak jak z perspektywy czasu patrzę, to większość naprawdę pokończyła i szkoły średnie, i wyższe studia, i no bardzo dużo nie było domu, żeby ktoś tam nie uczył się, czy nie zdobywał jakąś wiedzy. W młodości no to tak wszyscy żeśmy się znali, bo właściwie wszyscy się tam rozpieszli gdzieś, to starsze pokolenie, ale jak święta, jak wakacje, to wszyscy się zjeżdżali. Dzieci podrzucały babciom, wnuki, spotykaliśmy się nad stawem, taki był staw, pamiętam, u mojej babci, tam kiedyś była gorzelnia i tam była dosyć czysta woda, to wszyscy żeśmy się tam pływać nauczyli, wszyscy tam żeśmy się zbierali, dzieciaki z całej, nikt tam nas nie pilnował, bo no znaczy nie, rodzice pewno tam gdzieś z daleka obserwowali, ale zazwyczaj to cała gromada dzieci zbierała się nad tym stawem i tam całe dnie żeśmy potrafili spędzać.
Więcej swobody było niż dzisiaj.
Oczywiście, to nie było tak jak teraz. W każdym bądź razie no myślę, że była to szczególna wieś i taka szczególna więź łącząca tych ludzi, bo potem spotkaliśmy się już parę razy, no to znaczy tak jak mówiłam, na takich uroczystościach, ale zorganizowaliśmy takie spotkanie w Ślesinie, gdzie zjechało się sporo osób z różnych tam miejsc, gdzie mieszkają, i Zielona Góra, i z Poznania, i z okolicznych tutaj miejscowości, gdzie się powyprowadzali. No i takżeśmy były wspomnienia, były wymiana zdjęć. Też powinnam mieć gdzieś nagrania z tego spotkania. No bardzo ciekawa.
Mieszkańcy czym się trudnili? Rolnictwo przede wszystkim?
To znaczy, no było z takich sporo osób, które miały duże gospodarstwa, ale to tak policzyć na palcach, że tak powiem.
To się tak by wynikało z tego, że tak jak pani mówi, że młodzi ludzie raczej gdzieś uciekali, wyjeżdżali, czyli no, nie, tak jak w tradycyjnej takiej rolniczej wsi, no, nie mieli tego przed sobą przejęcia gospodarstwa, tak?
No nie było takiej perspektywy nawet, tak?
A w związku z kopalnią?
W związku z kopalnią. Po pierwsze, po drugie, było to w zasadzie, było to większość małorolnych, takich tam miało po 2-5 hektarów, no, jak ktoś już miał 20 hektarów, to już był naprawdę, no, pewno ze 3 takie gospodarstwa były, czy 4. Pozostałe to były tacy małorolni i znajdowali wtedy zatrudnienie w kopalni. I to tak było, że uprawiali tą swoją rolę, sadzili jakieś tam ziemniaki na własne potrzeby i ten, a taką głównym źródłem zatrudnienia i dochodów była kopalnia. No tak chłoporobotnicy w większości.
Jak to wyglądało, te momenty? Czy jeszcze pani wtedy mieszkała? No nawet jak nie mieszkała, to pewnie rodzice mieszkali, więc pani tam bywała. Kiedy kopalnia faktycznie już zaczęła się pojawiać i to było tak, że ona tę miejscowość zlikwidowała naraz, czy jakoś etapami?
Nie, no nie byłoby to możliwe. Kopalnia wysiedlała mieszkańców stopniowo, czyli tam było wiadomo, że pierwsze poszli mieszkańcy Makarowa, Rębowa, potem ten tutaj od strony Honoratki, czyli Władysławowo, część Dąbrowy, nas, to znaczy moją rodzinę wysiedlono w 1984 roku. Ja tam mieszkałam do samego końca z mamą, bo ojciec dosyć wcześnie zmarł. I myśmy, brat już wtedy nie mieszkał. I w 1984 roku. I to tak po kolei były wysiedlane te miejscowości. Rodziny, nie? Rodziny zostały tak etapami, że tak powiem, nie? Każdy gdzieś tam już sobie wcześniej znalazł, czy kupił działkę, czy pobudował dom, czy nawet i były takie też osoby, że kupiły gdzieś gospodarstwa tam w pobliskim, na Kujawach gdzieś też pamiętam, że ktoś tam kupił, ale w większości osoby te poszły do, zamieszkały w blokach, nie budowanych przez kopalnie, czyli takie osiedla powstawały wysiedleńców w Cukrowni Gosławice jedno, potem w Kazimierzu sporo osób mieszka, w Kleczewie bardzo dużo osób mieszka, właśnie tych osób wysiedlonych. Młodzi to już dawno się wyprowadzali, a to starsze pokolenie, no to już nie było sensu, żeby podejmowali pracę w gospodarstwie, bo to były osoby w wieku tak już 60 parę lat.
Jak oni się odnajdywali w tych nowych miejscach zamieszkania?
Myślę, że tak nie bardzo, bo starych drzew się nie przesadza, prawda? Więc no na pewno tęsknili za swoją miejscowością, za ludźmi, za tymi kontaktami międzyludzkimi, bo się wyszło na podwórze i za płotem był sąsiad, a tutaj to nawet niektórych się nie zna, prawda? W takim skupisku.
No my się właśnie poznaliśmy, bo się okazało, że mieszkamy w jednym bloku.
Prawda? Po iluś tam latach spotkaliśmy się w tej
rozmowie. To duży blok.
Wiedząc, że jesteśmy z tego samego bloku. No tak to bywa w życiu, prawda?
A tak przychodząc tutaj do pani, nie musiałam nawet wychodzić z budynku. No dobrze, to częściowo już pani wspomniała, ale powiedzmy też o tym, jak te kontakty dzisiaj wyglądają. Tak, spotkaliście się kilka lat temu. Spotykacie się tak nawet w formie mniej zorganizowanej, gdzieś w mieście, gdzieś w regionie?
To znaczy, no przypadkowo, bo parę osób, no tu koleżanka mieszka na Chorzniu, która mieszkała obok, z którą żeśmy się tam przyjaźniły. Spora rodzina, bo to właściwie taka wieś, to była jedna rodzina, prawda? Spokrewnieni, spowinowaceni ludzie i no i sporo mieszka w Kazimierzu, dosyć duża grupa. No spotykamy się na uroczystościach rodzinnych, tak jak już powiedziałam, nieraz jakieś tam wesela, jakieś nowe pogrzeby przede wszystkim, to już tam wszyscy się skrzykują i wtedy jak umiera ktoś tam znajomy, to naprawdę praktycznie sławęciniacy wszyscy się tam odliczają. Ale takiej zorganizowanej to raczej nie ma, takich spotkań zorganizowanych. No w Ślesinie też sporo osób mieszka. Często tam jeżdżę do Ślesina, ponieważ tam moi rodzice są pochowani na cmentarzu. No to tak spotykamy się, czy przypadkowo, czy w ten sposób. Ale tak od tego właśnie momentu, to było to wielkie takie spotkanie, to żeśmy się już nie spotkali. Młodzi nie są zainteresowani, a to starsze pokolenie już powoli stopniowo się wykrusza.
A jeszcze powiedzmy kilka słów o przyrodzie, bo wspomniała pani, że po sąsiedzku Goranin był. Tutaj tak. Też mieliśmy przyjemność rozmawiać z jednym z byłych mieszkańców Goranina, w zasadzie z dwoma nawet mieszkańcami, ale Henryk Szczepankiewicz, też mieszkaniec Konina, opowiadał nam o tym, że no właśnie walory przyrodnicze niezwykłe, bo właśnie tereny takie trochę podmokłe, trochę takich stawów, jezior, dużo zwierząt również. To tak po sąsiedzku u was było podobnie?
Tak, no uważam, że była dosyć malownicza miejscowość. Moi dziadkowie, bo rodzice to pobudowali w 60-tych latach dom, ale dziadkowie mieszkali nad stawem. To był taki, nie pamiętam tego domu, nie mogłam pamiętać, bo on był zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej, ale obok państwo Nowiccy mieli taki olbrzymi dom, taki 300-letni i on był taką olbrzymią strzechą kryty. Mury to tak gdzieś na 80 do prawie do metra dochodziły, takie były grube. Olbrzymi dom, mieszkały tam dwie rodziny i ponoć dom babci był podobny i one tak były niedaleko obok siebie, znajdowały się i nad stawami. To były takie kilka stawów połączonych. Wróble, Nowiccy, Wróble, Kuczyńscy. Były to takie tereny, faktycznie tam woda była w tym jednym dosyć czysta, bo ponoć tam była gorzelnia, była część tak wykamieniowana, tam śladu już po tym nie było, ale wiem, że tam miała być gorzelnia. Rowy takie były doprowadzające, które łączyły te stawy i odprowadzały też nadmiar wody w czasie wiosennych roztopów do tego stawu. Zawsze tam były ryby. Zawsze tam, jak tylko pamiętam, to się też łowiło na kij i pływało się po tym w jakiejś dęczce albo w jakimś korycie od krowy po tych stawach. Nad tymi rowami rosły przepiękne takie płaczące wierzby, gdzie też ukręcaliśmy takie kule i zawiązywało się część tych gałęzi na supeł i się po prostu takie coś w rodzaju huśtawki. Nieraz człowiek wpadł do tego rowu i się zmoczył. Nad tymi stawami rosły, pamiętam, tataraki, które jak była burza, to potem po burzy zapach roznosił się po całej miejscowości. Także no, było dużo zieleni, dziadkowie mieli, to znaczy babcia, bo dziadek to zmarł w latach 30 roku zmarł, a babcia tam mieszkała z rodziną, to mieli olbrzymi sad. Ten sad, pradziadkowie mieli taki duży sad, zawsze wszyscy, jak tam mama opowiadała, jak ktoś nie mówił, że idzie na przykład do Banaszaków czy do Wróbli, tylko szło się do sadu. Te owoce, które tam wyprodukowali, to nawet wywozili potem do Gdyni i je sprzedawali na eksport, bo to mieli dużo, to już taki handel był. Zresztą.
Czyli też sadownictwo.
Coś w tym rodzaju, no na pewno, bo jeszcze ślady były po wojnie jeszcze tego sadu olbrzymiego i wiem, że z opowiadań mojej babci, że pradziadek to był dosyć bogatym chłopem i kształcił swoje dzieci, bo synowie, jeden schodził też do pierwszego liceum tutaj przed wojną, jeden skończył taką szkołę handlową.
Też tu w Koninie, tak? W domu Zamełki dzisiejszym.
Także ten, że no dosyć dbał o szkolnictwo, tam się przyjaźnił z dziedzicem, tak jak mówię, no był dosyć taki, zakładał szkołę ponoć też tam z Nowickim obok, z tym sąsiadem. Także no oni no dbali o takie rzeczy, nie? Córki nie kształcił, ale tam miały zawód. Jedna była krawcową, potem powydawał za mąż i tak dalej. No i tak to wyglądało. A mój dziadek był kowalem i babcia też opowiadała, że tam jak w kościele w Ślesinie była taka bramka przed ołtarzem, taka wykuta z żelaza, to on to właśnie wykuł i ostatnio byłam bardzo...
Ta bramka do dzisiaj jest, tak?
Nie. No właśnie o to chodzi, że ostatnio jak byłam u kogoś na pogrzebie, już nie pamiętam, o pani Derdowej, i patrzę, nie ma. Ksiądz zlikwidował, a szkoda. Muszę się dowiedzieć, co z tym zrobił.
No właśnie, może pamiątka. Można przejąć jako pamiątkę rodzinną gdzieś. No.
Także tak to wyglądało.
O ludzi chciałbym zapytać jeszcze, bo powiedziała pani o tych formach takich bardziej zorganizowanych, tak jak o tym kółku rolniczym, tak o tym wszystkim, co działo się w szkole, o kole gospodyń wiejskich, a tak mniej zorganizowanie po prostu na co dzień między sąsiadami. Jak to wyglądało?
Myślę, że dosyć fajnie to wyglądało. Spotykały się kobiety, jak nieraz zimą szczególnie, jak to było darcie pierza. No to tak od domu do domu się chodziło i...
Bliskość Ślesina zobowiązywała.
Tak. I one wtedy to takie... Teraz to tak nie do pomyślenia, ale wtedy to naprawdę śpiewało się jakieś tam pieśni, jakieś opowiadało się. Pamiętam, mój ojciec był pasjonatem wręcz Sienkiewicza, więc trylogię znał prawie na pamięć, więc jak panie przychodziły, to albo im czytał, albo opowiadał. I one przygotowywały wtedy właśnie się do tych ról, do tych przedstawień teatralnych takich. No nie było kłótni, ja takich nie pamiętam, żeby jakieś tam właśnie takie były między sąsiadami, żeby się kłócili, żeby... Nie, pomagali sobie nawzajem i taka była bardzo zintegrowana wieś, myślę.
Ten moment, w którym musieliście już opuścić swój dom, widzieliście go po raz ostatni, jak to wyglądało?
Oj, straszne, mam tu zdjęcie nawet, ruiny zgliszcza i widok niesamowity, serce się kroiło, jak się patrzyło, że dorobek całego życia, dorobek pokoleń, prawda? Historia, przecież to historia. No.
Byliście tam z dziada pradziada, tak rozumiem?
Tak, tak, no bo to miejscowość ta, jak nie pamiętam w którym wieku tam i kiedy się przeprowadzili pradziadkowie, ale na pewno byli tam jeszcze w XIX wieku, to już byli na 100%, nie? Natomiast, no i to wszystko, co tam zbudowali, co wypracowali, no to naraz zamieniło się w gruzy. Było to naprawdę niezbyt przyjemne. Chociaż myślę, że niektórzy opuszczali tą miejscowość też z ulgą, bo nie było można tam nic budować, poprawiać, albo ograniczone możliwości były, bo zezwolenia na budowę nikt nie mógł dostać za bardzo, żeby tam wybudować nowy dom, prawda? Czyli te budynki niektóre były też jeszcze przedwojenne albo powojenne, to takie. I wtedy trzeba było, w tych domach nieraz mieszkały całe rodziny, bo była też szansa na uzyskanie mieszkania, tak? Zameldowani byli, czy mieszkali, czy nie mieszkali, ale ci, co byli tam zameldowani, otrzymywali mieszkania. A w latach, wiadomo, 60., 70. o własne mieszkanie było to dosyć trudno. Więc wtedy taka rodzina, czwórka dzieci już tam się pożeniła i każdy dostał mieszkanie, prawda? Czyli to było też, tak się wychodziło się stamtąd, no bo owszem, woda była, bo kopalnia potem podłączyła wodę. Światło też mieliśmy też, no ale mimo wszystko to nie było takich wygód, jak to było w blokach, gdzie było ciepło, gdzie była bieżąca woda, gdzie była łazienka. Także no, niektórzy na tym też skorzystali.
Czyli nie było takiego poczucia, bo tak to też, jak rozmawiamy z wieloma mieszkańcami innych miejscowości, o takiej niesprawiedliwości, że jednak te gospodarstwa, te domy, te pola były więcej warte niż to, co potem kopalnia zaoferowała, czy państwo w postaci jakiegoś po prostu mieszkania w bloku.
Nie, no materialnie, jeżeli chodzi o tą sferę materialną, no to owszem, odszkodowanie żeśmy otrzymywali, ale jak spustoszenie w psychice, to jest olbrzymie w poczuciu.
Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze.
Nie, myślę, że nie. Niektórzy skorzystali, ale niektórzy to stracili, bo jakby to było, wszyscy jakby w jakimś tam momencie odeszli z tej miejscowości i to mniej więcej otrzymywaliby to odszkodowanie w równej mierze, prawda? Natomiast jak było to stopniowo, to wiadomo, że sytuacja ekonomiczna w kraju się ciągle zmieniała. I pamiętam lata 80. to były jeden z najtrudniejszych.
Inflacja?
Inflacja oczywiście i tak było, że z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień wartość tych pieniędzy spadała. Przecież
trzeba było szybko inwestować.
Tak. Jeżeli ktoś na przykład nie kupił od razu sobie mieszkanie, jeżeli ktoś nie kupił od razu jakiegoś gospodarstwa albo nie w porę zainwestował, to praktycznie stracił i niewiele z tego skorzystał. Także to też było bardzo ważne i trochę niesprawiedliwe, bo do dzisiejszego dnia uważam, że no, nie zapomnę takiej historii, jak przyjechałam tutaj do Konina i załatwiałam formalności związane z tym mieszkaniem. Nie?
Właśnie o to chciałam zapytać. Pani przydział dostała tutaj, w naszym bloku od razu, tak?
Tak.
I z mamą tutaj, tak? Rozumiem?
Tak, z mamą. Małe mieszkanie, ponieważ budowaliśmy się w Ślesinie, zaczęliśmy budowę w Ślesinie, tam na tym osiedlu tutaj zaraz, jak się wjeżdża do Ślesina po lewej stronie. Osiedlu Lubomyśle i przyszłam do spółdzielni i pani mi zaczęła gratulować. Jej mówi, no gratuluję, mieszkanie taka, no rzadko kiedy co. Ja mówię, wie pani co, niech mi pani nie gratuluje. To dla mnie jest klęska i ja nie mogę się z tym pogodzić. Miałam własny dom, własny ogródek, miałam sąsiadów, a tutaj raptem znajduję się w małej klitce i to mówię, to nie da się tego porównać z tym, co straciłam, a co mam, prawda?
To też ta okolica naszego bloku inaczej wtedy wyglądała, bo teraz wszystko zagospodarowane, jest zieleń, drzewa, wtedy domyślam się na początku tak łyso zupełnie.
No tak, a najbardziej brakowało mi i brakuje mi tego, gdzie mogłam wyjść do sadu, bezpośrednio zerwać sobie wspaniałe czereśnie, których w życiu takich nie jadłam jak w domu. Mieliśmy, pamiętam, sad, wiele osób zakładało, no sadziło drzewa, bo to wtedy można było trochę więcej pieniędzy dostać, za każde drzewko tam liczono. I u nas tam mieliśmy taki wiśniowy sad i sąsiedzi, i my, gdzieś było ze 150 drzew albo i więcej, i sąsiedzi uprawiali tulipany na cebulki. I jak wiosną się szło troszeczkę tak na górce, to było, jak się przywracało do domu, to był taki moment, punkt pomiędzy Strygankami a Stolarskimi, jak się tak patrzyło w naszą stronę, to były tak białe, przepiękne te kwitnące wiśnie i wśród tych wiśni te czerwone tulipany. No tego widoku nie zapomnę do końca życia i tego tu nie mam, nie będę miała. A było to niesamowite. Było to fajne, że się wyszło na zewnątrz, można było uskubać troszeczkę tej pietruszki, przyszło się do domu, było to wszystko świeże, było smaczne, otrzepało się rzodkiewkę i się zjadło, prawda? A tu jednak trzeba iść kupić pęczek na targu.
Tyle dobrze, że przy naszym bloku targowisko miejskie jest.
Tak, to jest też fajne. Zresztą taką namiastką jest moja działka, którą mam na ulicy Świętojańskiej i tam sobie próbuję wynagrodzić to, co straciłam.
Co dzisiaj jest w tym miejscu, gdzie był Sławęcin? Jest tam w ogóle cokolwiek tam można znaleźć, poszukać, rozpoznać jakiś metr kwadratowy?
No nie bardzo. To znaczy dojeżdża się, my zawsze z córką, kiedy jedziemy na święta wielkanocne, odwiedzamy groby rodziców, to z powrotem nadjeżdżamy tamtą drogę.
A jaki cmentarz?
Ślesinie. Ślesinie. I skręcamy tutaj, jak pisze tablica Lubomyśle, kiedyś tam stała Sławęcin, skręcamy i dojeżdżamy. Dojeżdżamy, no i są koniec drogi i dalej tylko krzewy takie umacniające zbocze i woda, i zalane. Wszystko zalane jest wodą. Także w tej chwili, no gdzieś tak jak patrzę, no to mierzę mniej więcej, ja mówię, tak prawie po środku stał dom.
Tego jeziora, tego zbiornika wodnego tam za Honoratką, tak?
Tak, to jest ten sam, bo on łączy ten Olbrzymia. No nie byłam tam już, w tym roku jeszcze nie byłam, ale będę musiała się kiedy przejechać. I zawsze mimo wszystko to tam się skręca i się ciągnie w tę stronę. Chociaż miałam też takie sytuacje, że pamiętam, no zawsze człowiek, tak jak już mówiłam, no gdzieś tam te swoje korzenie ma. Jeżeli się go pozbawi tych korzeni, no to trudno żyć wtedy. I pamiętam takie sytuacje dwie. Raz przy remizie, jak wracałam z pracy, podjechał taki starszy pan, był fotogeodetą, jak mi się przedstawił, i mówi, że tak za bardzo nie może rozpoznać, gdzie co i jak, bo on się tu urodził. Urodził się w taki niedaleko, taki dom był państwa Kuczyńskich i Stryganków i to była przed wojną, jeszcze tam mieszkali jego rodzice, jako 14-letni chłopak wyjechał do Lublina. No i mówi, jechał do Bydgoszczy i przejeżdżał przez właśnie Ślesin, dojeżdżał do Ślesina i zobaczył tą tabliczkę Sławęcin i mimochodem skręcił, tak go coś tutaj ciągnęło i przyjechał zobaczyć, czy jeszcze rozpozna kto. I pamiętał jeszcze nazwiska sporo osób, bo jak miał 14 lat, to jeszcze sporo pamiętał z tego okresu. Także wymieniał nazwiska sąsiadów, których tam obok. I drugie takie zdarzenie, jeszcze pracowałam...
Ale nie mógł do końca rozpoznać wszystkich miejsc, dlatego że po prostu się pozmieniało, czy kopalnia już zagarnęła?
Z tą remizą jeszcze kawałek tam za domami państwa Nowickich i Pecynów tam dalej, to już właściwie była dziura, a remiza jeszcze stała wtedy. No to tak przy remizie te miejsce, te domostwa to jeszcze rozpoznał i pamiętał, ale tak to już nie, to już się dużo zmieniło, bo mimo wszystko, mimo że tam kopalnia, to jednak ludzie powymieniali, już nie było tych trzech takich domów pod trzechą, częściowo były wyremontowane troszeczkę, no każdy tam się starał jak mógł, żeby jeszcze godnie mieszkać, prawda? I drugi taki przypadek też o tym, że jednak człowieka ciągnie do tego miejsca, gdzie się urodził, to pracowałam w szkole, bo przez jakiś czas też pracowałam tam w tej szkole podstawowej, w której się uczyłam, to...
Jako nauczycielka,
nie,
tak?
Nie byłam nauczycielem, pracowałam w sekretariacie, ale jakiś tam epizod też miałam rok jako nauczyciel. I wtedy pamiętam, przyjechał też dziadek ze swoim wnukiem, który mówił, że jego rodzice tutaj uczyli w tej szkole i on tu się urodził też, nie? I też przyjechał i jeszcze wtedy szkoła była, bo to były lata 70. Ja pracowałam do 75 roku tam w tej, nie, tylko 4 lata pracowałam w szkole, więc to był gdzieś tak mógł być 75 rok, jak on przyjechał wtedy.
Czyli ten rok, kiedy oddawano nasz blok, wtedy pani się to przeprowadziła, tak?
Nie, ja w 84.
Okej. Nie jako pierwszy lokator tutaj w tym mieszkaniu.
Tak, bo wiem, że tutaj sąsiedzi mówią, że właśnie w 75 roku powstał tutaj, pobudowano ten blok. No i tak to wygląda, więc ja zawsze, no ciągnie nas tam w te strony, na pewno jeszcze jak spotykamy się z tym już takim rówieśnikami, no to wspominamy, opowiadamy. Chociaż ja wiem, no można by było, no nie ma gdzie tak za bardzo, prawda, bo teraz to jeszcze ta pandemia, z tych już takiego pokoleń, z mojego pokolenia, no to już w tej chwili, jak to się mówi, moja półka schodzi, nie, czyli już też umierają, odchodzą ludzie, tak to wygląda.
Ale też z tego pokolenia, że tak powiem, niżej osoby też są takie, które jeszcze pamiętają i mieszkały, tak? Czy wy byliście już ostatnim takim pokoleniem?
Myślę, że tak, bo już nasi, no moja córka na przykład to już urodziła się w Koninie i też...
To młodsze pokolenie nie do końca zainteresowane tym, żeby powracać wspomnieniami.
Jak oglądamy zdjęcia, wspominamy, no to owszem. Ja mówię, też wiele rzeczy się nie pamięta, nie wie. Dlatego też, że jak się miało te 20 lat, czy te 17, 18, to człowiek nie był zainteresowany za bardzo tam, co tam dziadkowie, pradziadkowie, prawda, co oni wiedzą, zresztą jak każde pokolenie uważa, że dziadkowie niewiele wiedzieli. Chociaż nie, no to było źródło informacji, prawda, w dobie, kiedy nie było telewizji, gazet i tak dalej, no to oni byli źródłem informacji, a teraz w tej chwili to młode pokolenie za bardzo nie chce słuchać starszych, bo są mądrzejsi, uważają, że są mądrzejsi, prawda.
A potem w pewnym momencie przychodzi taka potrzeba, żeby posłuchać. Często niestety już jest za późno.
No dokładnie. Tak samo myślę, że i w naszym przypadku. Tym bardziej, że rodzice wcześniej poumierali, dziadkowie to też, no bo właściwie, no teraz 77 lat to jeszcze nie taki stary człowiek, ale tam jak już nasi dziadkowie, jak babcia miała 77 lat, jak zmarła, to ja uważałam, że to już była bardzo, bardzo starą osobą, nie? No a już babcia ta druga od strony mojej mamy miała 91, to już była staruszka, no. Ale myślę, że no wtedy się człowiek nie pytał, a teraz jak chciałby się zapytać, to nie ma nikogo, nie? No, także po latach ja mówię, nawet jak zdjęcia oglądam, to nie wszystkich rozpoznaję, nie wiem, bo teraz to już mówię. No moi rodzice to w ogóle bardzo wcześnie poumierali, więc to już też tak wygląda, nie? Także. No a z tego pierwszego, tak jak mówię, z pokolenia moich rodziców, to ostatnio zmarła pani Derdowa, która chyba najdłużej żyła. Miała chyba 86 lat. 96, przepraszam. 96 lat. Zmarła w tym roku. Taka ciotka, ale ona też już jest po 80, ale to już młodsza, to już mówię. Ale z tego pokolenia moich rodziców to już praktycznie chyba nikt nie żyje. A jak tak analizuję poszczególne domy, to myślę, że w tym momencie byłyby puste. Bo nie ma następców, bo skończyły się na przykład rodzina, jak rodzice już poumierali, potem to drugie pokolenie też było bezdzietne, więc w kilka domów byłoby pustych, bo nie było tam już nikogo, by nie było w tej chwili.
Ale wspomniała pani, że zorganizowaliście spotkanie. W 2008 roku zorganizowaliście takie spotkanie, no czyli już 13 lat temu. Dzisiaj, gdyby warunki pandemiczne na to pozwoliły, są jeszcze kontakty, aby takie spotkanie jeszcze raz zorganizować?
Tak, myślę, że są. Są i nawet, o dziwo, to pierwsze spotkanie to zorganizowali młodzi ludzie, tak jak gdyby w wieku mojej, no trochę starszej od mojej córki. I no ktoś by musiał się tym zająć, z tym, że no każdy albo to ktoś chory już jest, bo to już jesteśmy w takim wieku, że tam ten nie domaga, to po prostu. Myślę, że byłaby taka możliwość i byłoby chętnych sporo. Byłoby jeszcze chętnych sporo na takie spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zorganizujemy. Mam trochę czasu, więc kto wie, czy może się tym zajmę.
No to gdyby się udało, to czekamy na informacje z chęcią. Na takim spotkaniu z mikrofonem również się pojawimy. Dziękuję bardzo za te niezwykle interesujące wspomnienia i opowieści.
Dziękuję bardzo.